Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co tydzień o tej porze zapraszamy na audycję Studio Sport. Dzisiaj przed mikrofonem
Mateusz
oraz Łukasz. W dzisiejszej audycji podsumujemy występy polskich tenisistek na kortach Wimbledonu. Również kilka słów na temat występów naszych pań w Lidze Narodów, jeżeli chodzi o siatkówkę. Oczywiście Formuła 1 i Grand Prix Wielkiej Brytanii, Ekstraliga Żużlowa, no i dalsza część naszej audycji to już piłka nożna z uwzględnieniem przygotowań naszych zespołów do występów w eliminacjach europejskich pucharów. Kilka słów jeszcze na temat rynku transferowego. Rozpoczynamy, tak jak wspomniałem, od tenisa, od Wimbledonu i turnieju kobiet. Zaczęło się nieźle, te pierwsze dni wyglądały bardzo dobrze, ponieważ nasze panie w komplecie awansowały do drugiej rundy. Potem tak dobrze już nie było. W trzeciej rundzie zameldowały się dwie reprezentantki Polski. Oczywiście Iga Świątek i Magdalena Fręch. Niestety na tym etapie nasze panie zakończyły rywalizację na kortach Wimbledonu.
O ile dla Magdaleny Fręch ten występ był bardzo dobry, można powiedzieć, że to najlepszy występ w karierze Magdaleny Fręch na wielkich turniejach, ponieważ zawodniczka sklasyfikowana na 85. miejscu w rankingu WTA dotarła do trzeciej rundy. Tam przegrała z Simoną Halep, czyli z Rumunką, która jest 16. rakietą świata. Także ta różnica była dość widoczna nie tylko w rankingu, ale także później i na korcie, ponieważ Halep wygrała 6-4, 6-1. No i nie pozostawiła zbyt wielkich nadziei w trakcie tego spotkania Magdalenie Fręch. Mimo to należy zaznaczyć, że dla Polki był to bardzo dobry turniej, pokazała się z dobrej strony. Nieco gorzej można opisać działania Igi Świątek podczas turniejów rozgrywanego w Anglii. Tam dotarła do trzeciej rundy i przegrała z Alice Cornet, czyli z francuską 6-4, 6-2. No i tutaj było widać przede wszystkim to, że Iga Świątek nie potrafi jeszcze tak dobrze grać się na trawie. To była zupełnie inna nawierzchnia niż ta, na której do tej pory tenisistki rozgrywały swoje zmagania w tym roku. No i Iga Świątek już swoje problemy na tej nawierzchni, można powiedzieć, że przedstawiała w drugiej rundzie. Tam po trzysetowym pojedynku co prawda awansowała, ale jednak ten set przegrany miała na swoim koncie i to dało, myślę, że jej rywalkom taki znak do tego, że Iga Świątek jest do pokonania. No i że ona właśnie nie radzi sobie dobrze na tej nowej nawierzchni. Tutaj miała dość dobrą i doświadczoną rywalkę naprzeciwko siebie, ponieważ Cornet ma 32 lata, no i potrafi grać z takimi mocnymi rywalkami, potrafi się postawić, chociażby swego czasu wygrała z Sereną Williams, no to chyba najdobitniejsze pokazanie tego, że potrafi wykorzystać swoją okazję. Tutaj Iga Świątek, jeszcze nawiązując do tego, że nie radziła sobie na trawie, to w tym meczu popełniła 32 niewymuszone błędy, podczas gdy francuska zaledwie 7 takich błędów popełniła, także Cornet pokazała się z bardzo dobrej strony i wykorzystała błędy po prostu Igi Świątek.
No i dodajmy, że w ten sposób dobiegła końca ta imponująca seria 37 meczów zwycięskich z rzędu w wykonaniu Igi Świątek. Oczywiście mam nadzieję, że już niedługo zawodniczka, młoda polska zawodniczka będzie budować nowy rekord i oczywiście, że wyciągnie wnioski z tych występów na trawie, tak jak wspomniałeś, na zupełnie innej nawierzchni niż na co dzień rywalizują zawodniczki. Przechodzimy do siatkówki i Ligi Narodów Kobiet, bo za nami ostatnie 4 spotkania Polek w tym turnieju. Ogółem rozegranych 12 spotkań. Jeżeli chodzi o te ostatnie mecze, no to tutaj za bardzo nie ma się czym pochwalić. Delikatnie mówiąc, Polki przegrały z Włoszkami, potem z Chinkami, z zawodniczkami z Dominikany po tiebreaku i z siatkarkami z Bułgarii.
Tutaj jeszcze do meczu z Dominikaną biało-czerwone miały nadzieję na to, że awansują do czołowej ósemki, która gwarantuje grę w dalszej części Ligi Narodów. Tak się jednak nie stało, ponieważ Polki przegrały już z Dominikaną 3-2, co pogrzebało ostatecznie ich szanse właśnie na awans do tej czołowej ósemki. No i tutaj pojawiła się druga kwestia, bo biało-czerwone o dziwo mogły jeszcze spaść z Ligi Narodów. Były one bodajże w tak zwanej grupie dryfującej znalazły się, w której znajdowały się m.in. Dominikana, Kanada, Polska i Belgia. Te 4 zespoły były w grupie dryfującej i najgorszy z tych zespołów mógł spaść z Ligi Narodów do Challenger Cup. Tak się jednak nie stało, ponieważ ostatecznie Polska, mimo porażek właśnie z Dominikaną i później z Bułgarią 1-3, utrzymały się nad Belgijkami. czyli były przedostatnie w tej grupie dryfującej, co zagwarantowało im udział w Lidze Narodów w kolejnych rozgrywkach.
A ogólny bilans Polek w tym sezonie Ligi Narodów to 4 zwycięstwa, 8 porażek i 12 zdobytych punktów, co przełożyło się na 13 pozycję w tabeli. Przechodzimy do Formuły 1 i tak jak zapowiadałem, wyścig o Grand Prix Wielkiej Brytanii, to właśnie tam na torze Silverstone rywalizowali kierowcy Formuły 1 w ostatni weekend i trzeba przyznać, że działo się naprawdę bardzo dużo na torze.
W ostatnich latach był to jeden z najlepszych wyścigów Formuły 1. Na torze Silverstone działo się już od pierwszego zakrętu. To tam bowiem doszło do dwóch głównych kolizji. Pierwsza, o której najwięcej się mówiło, to kolizja między Russellem Gaslym i Guan Yu Zhou, czyli Chińczykiem, który wyleciał z toru, przekoziołkował między takimi oponami i trafił na bandy ochronne. Przez długi czas nie pokazywano, co dzieje się właśnie z zawodnikiem z Chin. Dopiero po około 20 minutach pojawiły się informacje, że jego zdrowiu nic nie zagraża, a był to bardzo niebezpiecznie wyglądający wypadek. Tutaj po raz kolejny zdał system Halo, zdał egzamin, który został wprowadzony kilka lat temu, miał służyć właśnie ochronie kierowców. No i no, można powiedzieć, że to uratowało życie tego kierowcy. Pomijając już sam start i to, że Max Verstappen wyprzedził na samym początku Carlosa Sainza, później wynik właśnie, wyścig został wznowiony, ponieważ po wypadku z Joe pojawiła się czerwona flaga, kierowcy znowu ustawili się na polach startowych, już ta druga część nie była aż tak drastycznie przerywana. Walka toczyła się przede wszystkim między Carlosem Sainzem, Sergio Perezem, Lewisem Hamiltonem, Charlesem Leclerciem, no do pewnego czasu także między Maxem Verstappenem. Był to kierowca, który miał najlepsze tempo, ale później przydarzyła się pewna usterka w bolidzie, która nie była spowodowana jakimś błędem Maxa, a wcześniejszymi kolizjami. No ostatecznie Max Verstappen zakończył ten wyścig na 7. miejscu. A na zwycięstwo mógł liczyć Charles Leclerc, który goni Holendra w klasyfikacji generalnej. Tutaj jednak nie popisał się zespół Ferrari, który przez długą część wyścigu nie wiedział, jak umiejscowić swoich kierowców. Mowa o Sainzu i Leclercu, którzy walczyli o zwycięstwo w tym wyścigu. Wydawałoby się logiczne, że skoro Charles Leclerc jest wyżej w klasyfikacji generalnej i to on bije się o mistrzostwo z Maxem Verstappenem, to zespół postawi na niego. Tak się jednak nie stało. Ferrari popełniło szereg głupich, można by rzec, pomyłek, w efekcie czego ich kierowca, który do tej pory bił się o mistrzostwo i teoretycznie jeszcze mówi się, że będzie się biło to mistrzostwo, skończył wyścig na 4. miejscu. Wygrał z kolei Carlos Sainz, czyli zespołowy kolega właśnie Leclerca z Ferrari, dla którego było to pierwsze zwycięstwo w karierze. No i pierwsze zwycięstwo w kwalifikacjach jeszcze przed wyścigiem. Jest to kierowca numer 104, który wygrał kwalifikacje w Formule 1. Na 2. miejscu wyścig zakończył kierowca dnia Sergio Perez, który na początku musiał zjechać do boksu i przez długą część wyścigu znajdował się na pozycjach 16-18. Późniejsze neutralizacje pozwoliły mu na to, aby przebić się w górę stawki. A na ostatnim miejscu podium znalazł się Lewis Hamilton, który do końca walczył właśnie o te trzecie miejsce. Tam na samym końcu, na ostatnich okrążeniach przede wszystkim była zaciekła walka między nim, Leclerciem a Perezem. Ostatecznie właśnie wygrał Sainz, 2. był Perez, 3. Hamilton i 4. Charles Leclerc. W klasyfikacji generalnej wygląda to tak, że pierwszy wciąż jest Max Verstappen, 2. Sergio Perez, który złapał kolejną przewagę, można by rzec, nad Leclerciem, 4. Carlos Sainz i 5. jest George Russell, który z powodu wspomnianego na początku incydentu nie ukończył w ogóle wyścigu. W klasyfikacji generalnej konstruktorów pierwszy jest Red Bull, 2. Ferrari, 3. Mercedes, 4. McLaren i 5. jest Alpine.
No i przechodzimy do żużla, do 11. kolejki Ekstraligi. Od razu warto zaznaczyć, że z powodu bardzo złych warunków pogodowych, czyli tych piątkowych nawałnic, które przechodziły nad Polską, nie odbyło się jedno spotkanie, mianowicie starcie Stali Gorzów z GKM Grudziądz. Ten mecz został przełożony. Jeżeli chodzi o pozostałe spotkania, one odbyły się już zgodnie z planem. we Wrocławiu Betard Sparta podejmował Włókniarz Częstochowa. Włókniarz osłabiony brakiem Fredrika Lindgrena. Mimo to częstochowianie zdołali wywieźć z Wrocławia 2 punkty za zwycięstwo w tym spotkaniu. Najlepszy w drużynie gości Leon Madsen, 14 punktów, bardzo dobry występ również Kacpra Woryny i kolejny Jakuba Miśkowiaka. W ekipie gospodarzy Maciej Janowski, 15 punktów, bardzo słabo z kolei Taj Wolfinden, 5+1. W Lublinie Motor mierzył się z ekipą Apatora Toruń. Gospodarze pokazali, że nie przez przypadek nie ponieśli jeszcze porażki w tym sezonie. Tym razem zwyciężyli 55-35 w ekipie Motoru, 13+1 to wynik Jarosława Hampela. 12+1 dorzucił Dominik Kubera, zaś w ekipie z Torunia 12 punktów Roberta Lamberta. To był najlepszy wynik indywidualny w zespole gości. No i ostatnie spotkanie 11 kolejki to mecz w Ostrowie, a więc starcie Agredu Malesy z Fogo Unią Leszną. Faworytem byli goście i nie zawiedli. Wygrali bardzo pewnie 57-33. W ekipie gospodarzy nie było żadnego zawodnika, który zdobyłby dwucyfrową ilość punktów. Najbliżej tego osiągnięcia był Chris Holder, który przywiózł 9 oczek, zaś w ekipie gości najlepszy występ Jason Doyle, 12+3. I rzut oka na tabelę. Po 11 kolejkach zdecydowanym liderem pewność zwycięstwa w fazie zasadniczej Motor Lublin, 25 punktów. Na drugim miejscu Unia Leszno, 15 punktów. Na trzecim Włókniarz Częstochowa, również 15 punktów. Dalej Stal Gorzów i Apator Toruń, które wciąż pozostają w grze o miejsce w playoffach. Na ostatniej pozycji tradycyjnie oczywiście z zerowym dorobkiem punktowym drużyna Agredu Malezy Ostrów Wielkopolski. Na tym kończymy pierwszą część naszej audycji, a po krótkiej przerwie powiemy o eliminacjach europejskich pucharów. podczas gdy piłkarze czołowych drużyn Europy tak naprawdę jeszcze są w środku sezonu urlopowego, polskie drużyny muszą już szykować się do meczów eliminacyjnych do europejskich pucharów. Mowa tu oczywiście zarówno o Lidze Mistrzów, jak i o chociażby Lidze Konferencji Europy. Już dzisiaj w Poznaniu mecz pierwszej rundy eliminacji Champions League, w którym Lech Poznań zmierzy się z Karabachem, a nam mówiliśmy już to nieraz. Lech trafił naprawdę na bardzo wymagającego rywala, który w ostatnich latach bardzo regularnie kwalifikował się do faz grupowych w Europie.
Karabach od sezonu 13-14 grał praktycznie nieprzerwanie w Lidze Europy. Mówię praktycznie nieprzerwanie, ponieważ jeden sezon stanowił wyjątek, kiedy grali w Lidze Mistrzów i w jednym sezonie, w ostatnim sezonie, grali w Lidze Konferencji Europy. Natomiast właśnie tak to nieprzerwanie grali w europejskich pucharach. Warte zaznaczenie jest także to, jakiego mają trenera i jaki ten trener ma staż w zespole Karabachu, ponieważ jest to szkoleniowiec, który trenuje Agdam od nieprzerwanie 14 lat. Także ten zespół jest już doskonale ułożony i przygotowany przez niego. Mowa o trenerze Gurbanowie. No i właśnie, jeśli chodzi o sam zespół, to jaka to jest drużyna? Tutaj wiele ekspertów podkreśla, że jest to zespół bardzo techniczny, lubiący grać piłką, no i skupiając się na takiej wymianie podań, ale także potrafiący oskrzydlać dość mocno akcję. Dość mocny akcent jest właśnie stawiany na grę skrzydłami, na te ataki wbocznymi sektorami boiska. Ale z drugiej strony zwracana jest uwaga m.in. na wzrost tych piłkarzy, ponieważ najwyższym piłkarzem w zespole Karabachu jest bramkarz, który ma 185 cm, co jak na bramkarza nie jest aż tak wysokim, dużym wynikiem. W porównaniu do Lecha Poznań, tam mamy chociażby Artura Rutko, który ma 190 cm, dwóch stoperów ma 188, bodajże ma Milić, i koło 190 ma Szatka. Napastnik Mikael Iszak ma tyle co bramkarz Karabachu, czyli 185 cm. Także tutaj szansy można by upatrywać w takich pojedynkach główkowych, w dośrodkowaniach, które stanowią poniekąd obraz polskiej piłki. Nasze zespoły lubią grać takimi dośrodkowaniami, szczególnie w europejskich pucharach, chociaż tutaj też trzeba zwrócić uwagę na fakt, że w Lechu zmienił się trener, John van den Brom, i jest to trener lubiący piłkę ofensywną, lubiący składne, kombinacyjne akcje. I ktoś zauważył dość też taką ciekawą rzecz, że to trener, który także, podobnie jak Karabach, lubi grać skrzydłami. Tutaj największe predyspozycje, że tak powiem, największe wymagania może ma wobec prawoskrzydłowego, a także bocznych obrońców, którzy grają niezwykle ofensywnie. Zobaczymy, jak ten Lech jest przygotowany do tego spotkania, bo jeśli Karabach również gra taką, jest to zgrana drużyna i gra ofensywną piłkę, to na pewno wykorzysta takie fakty jak wysokie wychodzenie obrońców Lecha Poznań.
Zobaczymy też, jak Karabach poradzi sobie z wysokim pressingiem, który charakteryzował piłkarzy Kolejarza chociażby w zeszłym sezonie. Jeżeli mówimy o atutach Lecha, to z pewnością będzie to publiczność, bo wiemy, że ogromnym zainteresowaniem cieszy się sprzedaż biletów, a przecież to jest dopiero pierwsza runda eliminacyjna Ligi Mistrzów. Widać ten głód oglądania piłki europejskiej, jeżeli chodzi o stolicę Wielkopolski. Oczywiście kibice liczą na to, że ta przygoda potrwa jak najdłużej. No i niewątpliwie sam atut własnego boiska jest po stronie Lecha Poznań, bo jeżeli zobaczymy, jak to wyglądało w zeszłym roku w polskiej ekstraklasie, no to zauważymy, że przytrafiła się Lechowi tylko jedna porażka przy ulicy Bułgarskiej. Było to przegrane spotkanie z Rakowem Częstochowa. Zaliczka jest bardzo istotna w kontekście meczu rewanżowego, bo wiemy, mówili to chociażby byli piłkarze Karabachu, tacy jak chociażby Jakub Rzeźniczak, że ta temperatura jest naprawdę bardzo trudna dla zespołów przyjezdnych, które tak naprawdę po kilkudziesięciu minutach, kolokwialnie rzecz mówiąc, oddychają rękawami, podczas gdy piłkarze Karabachu jeszcze zachowują siły na końcówkę spotkania. No i ta statystyka też nie jest zbyt korzystna dla polskich drużyn ogółem, bo jeszcze żadna polska ekipa nie wygrała meczu z Karabachem w europejskich pucharach, więc przed Lechem stoi takie zadanie przełamania tej niechlubnej serii. Z kolei w czwartek dwa spotkania polskich drużyn w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy. Pogoń Szczecin podejmie KR Reykjavik, zaś Lechia Gdańsk zmierzy się z Akademią Panda.
Tutaj sytuacja wydaje się znacznie łatwiejsza, jeśli chodzi o polskie zespoły, ponieważ Pogoń i Lechia to są drużyny, które są faworytami tych meczów. W dodatku te zespoły grają u siebie, także też mają ten atut własnego boiska. W Lechu Poznań już ogłoszono, że ponad 25 tysięcy kibiców przyjdzie na stadion. Mamy nadzieję, że w Szczecinie i w Gdańsku te spotkania będą się cieszyły choć podobną frekwencją do tej w Poznaniu. Tutaj jeśli chodzi o zespół Pogoni Szczecin, to wydaje się, że nie należy liczyć na jakieś niespodzianki kadrowe czy taktyczne, chociaż trener wprowadził tam już nowy trener, ponieważ przypomnijmy, że Kostaru Miajić przyszedł do Legii Warszawa. Nowy trener Pogoni Szczecin także będzie chciał grać ofensywną piłkę. Tutaj na treningach, po treningach piłkarze zwracali uwagę, że to taka osoba, która cały czas każe im zagrywać futbolówkę do przodu, cały czas sprzeć do ataku. Zobaczymy, jaki będzie tego efekt. Natomiast jeśli chodzi o kadrę, to tam wiele zmian nie ma. Praktycznie nie ma żadnej, jeśli się nie mylę. W Pogoni Szczecin, mimo to polskie drużyny w meczach z islandzkimi potrafiły już, że tak powiem, wtopić spotkanie. Przykładem jest mecz Lecha Poznań ze Stjarnanem. Właściwie dwumecz, w którym właśnie poznaniacy odpadli. No ale liczymy na to, że tutaj nie będzie chyba takiej niespodzianki.
No i bardzo ciekawa informacja, jeżeli chodzi o polskie kadry młodzieżowe, ponieważ dowiedzieliśmy się, że nowym opiekunem kadry U21 został Michał Probierz. Dla mnie decyzja zaskakująca, biorąc pod uwagę, jakich piłkarzy preferował ten szkoleniowiec, prowadząc chociażby Krakowie. Na pewno nie byli to piłkarze z Polski, a już na pewno nie piłkarze młodzi.
Tutaj bardzo dobrą. Wielu dziennikarzy na to zwracało uwagę, o czym teraz powiedziałeś, Łukaszu, w tym Roman Kołtoń, który nagrał vloga, w którym mówił, że właśnie ten wybór go nie przekonuje z tego względu, że to nie jest trener, który odznaczał się wybieraniem tych młodych piłkarzy. Co prawda, chociażby można powiedzieć, że odkrył Krzysztofa Piątka i go sprzedał. Dał szansę Drągowskiemu, przez chwilę bronił u niego Niemczycki, natomiast to są takie dość małe wyjątki w kontekście jego pracy. Gdyby się przyjrzeć, ilu piłkarzy z zagranicy ściągnął, ilu tych piłkarzy się sprawdziło na polskich boiskach, no to widzielibyśmy dość niekorzystną dla niego statystykę. Martwiące może być także to, że trener jest przekonany, że jego Krakowia grała dość ładną piłkę, grała trzema systemami, z których dość prosto i płynnie przechodziła z jednego systemu w drugi. Mam nadzieję, że w reprezentacji Polski nie będziemy mówili o głównie dośrodkowaniach i wrzutkach, jak to była mowa o Krakowi, nazywanej często dośrodkowią bądź wrzutkowią. No też dla mnie ten wybór wydaje się dziwny i taki no, niezbyt pasujący pod kątem reprezentacji U21.
Z wątków do poruszenia pozostały nam jeszcze kwestie transferowe, ale o nich powiemy za chwilę. 1 lipca formalnie otworzyło się w Europie okienko transferowe, tak więc w najbliższych dniach i tygodniach będziemy śledzić te ruchy piłkarzy pomiędzy poszczególnymi zespołami. Dzieje się już całkiem sporo jak na te pierwsze dni. Takim chyba najgłośniejszym transferem jest przejście Gabriela Jesusa, na pewno najbardziej kosztownym. Przejście Gabriela Jesusa z Manchesteru City do Arsenalu Londyn, kwota transferu w granicach 52 milionów euro.
Kibice Arsenalu czekali na taki ruch transferowy, przez długi czas narzekali na swoją ofensywę, szczególnie na napastników. Teraz w końcu dostali, wydawałoby się, gracza gotowego do tego, żeby regularnie zdobywać bramki w barwach kanonierów. Gabriel Jesus to Brazylijczyk, który właśnie do tej pory występował w Manchesterze City, ale jego sytuacja w ostatnich miesiącach, kadrowa sytuacja, no jakby był odsuwany coraz bardziej z tego pierwszego składu. Pep Guardiola coraz mniej widział miejsce dla niego na boisku, stąd taki transfer. Dość właśnie, jak wspomniałem, wyczekiwany. Na drugim miejscu w tym zestawieniu jest Calvin Phillips, który z Leeds przeszedł do Manchesteru City za 49 milionów, także The Citizens zarobiło te 3 miliony euro. Z ciekawszych transferów wydają się transfery do Barcelony, która pozyskała za darmo Franka Cassiego i Andreasa Christensena.
No, chciałem zrobić takie podprowadzenie, że nowi piłkarze w Barcelonie, ale żaden to nie Robert Lewandowski. No, na razie do finalizacji tych transferów jeszcze daleko, ale rzeczywiście, biorąc pod uwagę sytuację finansową Barcelony, pozyskanie tej klasy piłkarzy bez kwoty transferu to jest naprawdę dobry ruch. Wzmocnienie kadry na tych newralgicznych pozycjach, czyli na środku defensywy i na środku pomocy, biorąc pod uwagę, że mają odejść tacy piłkarze jak chociażby środkowy pomocnik Frenkie de Jong czy też środkowy obrońca Clément Lenglet. Myślę, że te wzmocnienia tutaj jak najbardziej na miejscu. Do Fulham przechodzi ze Sportingu Lizbona João Palhinha za 20 milionów euro. Inne kluby angielskie też bardzo aktywne. James Tarkowski przechodzi do Evertonu na zasadzie wolnego transferu. Do Manchesteru United z kolei przechodzi z Feyenoordu lewy defensor Tyrell Malacia za 15 milionów euro, a do Romy z Lille przenosi się prawy obrońca Zeki Czelik za 7 milionów euro.
Turek był rozważany od dłuższego czasu przez kluby z Rzymu. Tutaj AS Roma sondowała jeszcze chociażby obecność Bartosza Bereszyńskiego w swoim zespole. Tymczasem zdecydowali się ostatecznie, zapewne José Mourinho zdecydował, że to właśnie Zeki Czelik trafi do Romy. Jest to 25-letni prawy obrońca. No, to jest pozycja dość mocno w ostatnim czasie zaniedbywana przez AS Romę. W ostatnim czasie nie grał tam nikt na takim przyzwoitym poziomie. Co prawda był Karsdorp, ale on czasami miał swoje dobre momenty, czasem grał gorzej i właśnie takie wahania formy doprowadziły do tego, że w Rzymie pojawił się Zeki Czelik.
No i jeszcze z takich ciekawszych transferów, jeżeli chodzi o rynek europejski, do Milanu z Liverpoolu też na zasadzie darmowego transferu przenosi się Divock Origi, więc kolejny ciekawy napastnik dla Rossonerich. No i w Ekstraklasie też kilka ciekawych ruchów zanotowaliśmy. Przede wszystkim do Lecha przyszli Alfonso Souza i Giorgi Citaishvili na zasadzie wypożyczenia, reprezentant Gruzji. Do Legii Warszawa wraca Makana Baku, doskonale kojarzony z występów w Warcie Poznań, a w Miedź Legnica wzmocni Jeronimo Cacciabe, zawodnik z Argentyny, który reprezentował Newell's Old Boys, a więc klub, z którego wywodzi się Leo Messi.
Wydaje się, że Lech zrobił najciekawsze transfery. Sousa to jest zawodnik drugi w historii poznańskiego klubu, jeśli chodzi o wysokość transferu, ponieważ Lech ściągnął go za 1 200 000 euro. Natomiast Citaishvili, jego wszyscy kibice powinni znać z występów w Wiśle Kraków. Zagrał tam co prawda 7 spotkań, ale wydaje się, że w każdym się dość pozytywnie odznaczył i ten ruch jest rozpatrywany bardzo pozytywnie przez wszystkich kibiców, a także przez większość dziennikarzy.
No, jestem ciekaw, jak zaprezentuje się po powrocie z Ligi Tureckiej Makana Baku, który w Warcie, przypominamy, naprawdę zaliczył bardzo dobry sezon. Potem poszedł do Turcji, gdzie już tak nie błyszczał. No ale zobaczymy. Może polskie warunki sprawią, że znowu wróci do dobrej formy. Tym wątkiem transferowym zamykamy dzisiejszą audycję Studio Sporty. Byli z Państwem
Mateusz
oraz Łukasz. Dziękujemy. Zapraszamy za tydzień o godzinie 16:30. Do usłyszenia.